Izabela Sowa. Ścianka działowa. Czyta Maria Seweryn. W huci tłuką po nerach, żeby śladu nie było. Na kurwanowie zdradzają. Jadą na bagry i po krzakach takie rzeczy. Baba od zielepców chwyciła się za głowę. Strach wymawiać. To którego dać ogóra, kochaniutka? Dama z Jorkiem w roli łasiczki wskazała interesujący ją okaz. 17 centymetrów, średnica 5, żadnych przebarwień. Prawdziwy David Beckham. Imponujący nawet dla doświadczonej w siekaniu mizerii damy. Ten może być, szepnęła, delikatnie się zarumieniwszy. I jeszcze pęczek szklarniowych rzodkiewek. Dobry wybór, pochwaliła baba i wróciła do ponurej wyliczanki. Chłopy z Grzegórzek znowuż. To ci mają trzy ręce, jedna przy dupie do ściskania gotówki. Zostają jeszcze dwie. Zauważył emeryt z Grzegórzek, nerwowo naciągając na pośladki oldschoolową wiatrówkę po wnuczku gimnazjaliście. Obie lewe, huknęła baba, sięgając po żitana dla relaksu. Tylko im donoś, a to, a tamto, obsługa full service na okrągło, jeszcze pilnuj, czy ci z domu nie wykrada kryształów, żeby powymieniać na pornusy. A nie myślała pani o cudzoziemcach? Gdzie tam? Jeszcze gorsi. Jeden taki Holender, van coś tam, to ci swoją żonę w chlewiku trzymał i tuczył żółtym serem, spleśniałym. A pietruszki, pani kochana, nie chcesz? Policzę dwie za jedną. Już pakuję. Znowu Niemce to perwersy, wtrąciła sąsiadka baby, handlująca niedojrzałymi cytrusami. Tylko do Tajlandii jeżdżą na seksturystykę. Z dziećmi żółtymi, zniżyła głos. Jak ten, proszę ja ciebie, młody pomarańcz. Coś takiego, zmartwiła się dama z łasiczką. To jeszcze cztery pomidorki, ale czerwieńsze. Zaraz zważymy, kochaniutka. O Anglikach bym marnego słowa nie rzekła, żeby tak nie pili. Ale piją. Gorzko ciągnęła baba, wolną od papierosa dłonią, podliczając należność. Dlatego postanowiłam. Koniec z facetami. Raz na zawsze. Chciałbym wiedzieć, kiedy był początek, szepnął do siebie emeryt. A cóż to pana tak indaguje? Przyjdzie taki i zaczepia niewinną kobietę. Dlatego chłopstwa nie znoszę. Jak robali. I będę tępić. Tępić bez litości. Znakomicie. Teraz podejdzie i zapyta, gdzie mógłby znaleźć brzytwę. A jeśli baba wyjmie swoją i chlaśnie Fiotronia po dżinsach, odcinając drobne śliwki jego jąder, może lepiej wycofać się zawczasu, nie ryzykując rodowych klejnotów. Ale przecież wiedział, co go czeka. Marian, mów mi Lance de Beściak, stary kumpel i szefunio w jednym, ostrzegał, jak będzie. Najpierw podchody niczym na koloniach dla szóstoklasistów. Głupie zadania i dziwne sztuczki, niegodne czasu prawdziwego mężczyzny. Ale kiedy wreszcie dotrzesz do brzytwy, bezwiednie potarł kciukiem krótką linię serca przecinającą wnętrze jego zadbanej dyrektorskiej dłoni. Cóż, będzie bolało. Żałujesz? Nie miałem wyboru. Jeszcze tydzień, dwa i normalnie bym się wykończył. Z powodu kota? Zdumiał się Fiotroń. Debeściak wspomniał mu kiedyś, że sprawa dotyczyła łaciatego dachowca, którym opiekował się pod nieobecność kuzynki. A może to ona opiekowała się kotem Debeściaka? Fiotroń sam już nie wie. Słuchaj, stary, i tak wychlapałem ci za dużo. Gdyby nie to, że w pierwszej klasie oddałeś mi swoje Lego, a we wrześniu... Debeściak zawiesił głos, zastanawiając się, czy warto poruszać tamten w gruncie rzeczy błahy incydent w sarmackich wywczasach. Debeściak przebierał nogami już od maja. Że koniecznie musimy się wybrać, stary koniu. Że po to właśnie wrócił ze Szwecji, chociaż tyle mu płacili na placówce. Jeszcze kilka lat byłby bogaty jak troll. Ale koniec leniuchowania. Pora wstać z wygodnego fotela Ektorp, szable w dłoń, na koń i do boju. Przy okazji przepłuczemy ząb mądrości dobrą polską wódką, nie ryzykując, że nam wypatroszą portfele, oznajmił Debeściak. Co prawda ostatnią ósemkę stracił tuż po obronie licencjatu, ale od czego wyobraźnia? Zresztą wódzia to tylko rozgrzewka. Naprawdę chodzi o zdrowe Polaków siekanie. Tak długo rozmiękczał gliniasty opór podwładnego i kumpla opowieściami o atrakcjach czekających ich spragnione pałasze, że raz kozie śmierć. Fiotroń uległ. Pójdzie, zgoda, ale tylko w charakterze życzliwego obserwatora. Zastrzegł natychmiast. Rozumiesz chyba, że w mojej sytuacji... Żona, co tam żona? A duchy teściów? Wścibscy sąsiedzi? Oburzona opinia publiczna? Media szukające taniej sensacji i nade wszystko własne odbicie w lustrze. Debeściak zrobił przerażoną minę. Dlatego masz u mnie 100 punktów za odwagę, stary. Oraz gwarancję nietykalności. No, chyba że zmienisz zdanie. Wtedy będzie się działo. Nazajutrz wyszukali dwie smocze jamy w okolicach Bronowic. Jedna to za mało. Tyle we mnie żaru, przekonywał Debeściak, klepiąc się po rozporku. Na pierwszy ogień poszły sarmackie wywczasy, gdzie zaoferowano szerszy wachlarz, niekoniecznie wykwintnych rozrywek. A po wszystkim bigos. Albo żur, jeśli kto chciał uzupełnić poziom utraconych w bojach soków. Wkroczyli witani mrocznym uśmiechem kartofla odzianego w ochroniarski uniform Anno Domini 1612. Z korytarzyka oświetlonego łańcuchem lampek stylizowanych na łojowe świeczki wypłynęła właścicielka wywczasów, bujna karawela w przebraniu pod stoliny. Oba kostiumy wypożyczono przed laty z teatralnej garderoby. Po miesiącu właściciel upomniał się o ich zwrot, ale krótka rozmowa z kartoflem przekonała go, by uznać stroje za drobny podarunek na powitanie w świecie show biznesu. W zamian otrzymał zaproszenie na sobotnie igraszki w staropolskim jacuzzi z 50% zniżką na masaż królowej Marysieńki. O dziwo, nie skorzystał do dziś. Witamy wielmożnych panów. Zapraszamy na pokoje, ćwierkała pod stolina, mrugając firanami sztucznych rzęs. Sikorki już czekają w błękitnym salonie. No stary, szepnął Debeściak, podkręciwszy wyimaginowanego wąsa. Pora chwycić byka za jaja i pokazać. Chwycim, a jakże chwycim, zapewniła podstolina, prowadząc ich do salonu. I ściśniem tak, że nam wszystkim pokaże, ale najpierw powitalna wódeczka. Rozlano stolnika. Po trzeciej setce podstolina uznała, że najwyższy czas przedstawić sikorki. A oto prawdziwa mistrzyni buzdyganu, wskazała mocno nadkruszoną tu i tam szatynkę. Doświadczona jak sama Ewa Pierdolonka. Nie da się ukryć, pomyślał Fiotroń, z przerażeniem obserwując mistrzynię krążącą dookoła ich dżinsów marki Diesel. Czyj buzdygan wybierze? Oh, niech to będzie Debeściak. Niech będzie, zaklinał los, bohatersko się uśmiechając. Los dał się uprosić. Mistrzynia obrała właściwy cel. Ledwie jednak chwyciła ofiarę za rozpalony do białości rozporek, stał się cud. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Debeściak rozpłynął się w powietrzu, zostawiając po sobie subtelną smuszkę najnowszego kędzo i Fiotronia, zmienionego w bryłę bocheńskiej soli. Sekundę później usłyszeli odjeżdżającą z piskiem BM-kę. Fiotroń natychmiast odzyskał swobodę ruchów, uiścił rachunek, 100 zeta plus ekstra za staropolskie powitanie i świńskim truchtem podreptał do tramwaju. Nigdy nie wspominali tamtej sobotniej wyprawy. Debeściak, zgodnie z wyznawaną od przedszkola zasadą, że tłumaczą się tylko niewinni, Fiotroń zaś z obawy, by nie stracić ciepłej posadki. Był przecież świadkiem. Nie chodzi wcale o rejteradę, a o to, co się zdarzyło kilka sekund wcześniej. Kiedy Pierdolonka dokonała słusznego wyboru, Fiotroń, odetchnąwszy z ulgą, zwrócił lekko głowę w stronę Lansa. Może chciał mu pogratulować albo dodać otuchy, sam już nie pamięta. Nagle dostrzegł spojrzenie Debeściaka i skamieniał. W jasnobłękitnych, pustych na ogół, oczach kolegi Dionizy dostrzegł rozpacz błazna, który dotarł na krawędź przepaści i uświadomił sobie, że nic nie ma już sensu. Żadne gierki, wygłupy ani smocze jamy. A skoro nie, czy warto ciągnąć tę farsę? Nie skacz, krzyknął w myślach Fiotroń. Debeściak podniósł znużoną twarz i nagle zrozumiał, że Fiotroń wie. Usiłował się na prędce uśmiechnąć, co przypominało nieudolne próby wciągnięcia przyciasnych slipów jedną, tą rzadziej używaną dłonią, a chwilę później znikł, zostawiając po sobie subtelną smuszkę najnowszego kędzo. Nazajutrz udawał radosnego jak zawsze, ale Fiotroń nie dał się zwieść pozorom. Z doświadczenia wiedział, że nic tak nie niszczy przyjaźni jak dług wdzięczności zaciągnięty u własnego bossa, nawet jeśli to kumpel z piaskownicy. Na szczęście Debeściak stanął na wysokości zadania. Pół roku później, spłacając wszystko wraz z odsetkami. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, podsunął Fiotroniowi odpowiedni kluczyk, uczciwie przy tym ostrzegając, że będzie szarpało. Ale jest lepsza niż Toyota Hilux i dlatego warto wybrać się na jazdę próbną. Pierwszą i jedyną, powtarzał sobie Fiotroń, usiłując dotrzeć do tej, która miała mu pomóc. Która na pewno mu pomoże, o ile tylko on, Dionizy F., spełni wszystkie warunki. Na razie przeszedł 3 próby i miał wrażenie, że tuła się po gigantycznym urzędzie miasta, odsyłany z pokoju do pokoju przez zirytowane jego pytaniami urzędniczki. Żeby chociaż wiedział, jak owa brzytwa wygląda. Może to ułatwiłoby poszukiwania. Wypatrywałby się jej na ulicy? Zarychotał Debeściak, Zaraz jednak spoważniał i gładząc się po centrum dowodzenia, usiłował znaleźć odpowiednie słowa opisujące aparycję poszukiwanej. Więc, mocno upraszczając, stary, to powiedzmy, właśnie czerwona Toyota Hilux. Toporna, bez wdzięku, trzęsie jak diabli, ale zawiezie cię aż na skraj piekła. Zresztą sam się przekonasz, kiedy już przekręcisz kluczyk w stacyjce. Słucham! Niecierpliwiła się baba, odpalając od sąsiadki kolejnego papierosa. Pan życzy. Kilogram sycylijskich pomidorów, 4 świeże figi, 5 dojrzałych limonek, awokado, sporego bakłażana i litrowy słoik miodu spadziowego. Wyrzucił jednym tchem Dionizy. A niech tam, trudno. Trzeba jakoś wkupić się w łaski informatora. Przy okazji zaskoczy żonę, zwłaszcza miodem, na który są oboje uczuleni. Bez słowa sięgnęła po słój. Ani cienia sympatii, o szacunku należnym kluczowemu klientowi nie wspominając. A przecież tak się starał babie zaimponować, wybierając produkty z najwyższej półki. Nawet Rottweiler dałby się zmiękczyć, ale nie ona. Musiałby ją popieścić sam David Copperfield, a i to ukradkiem, stosując sobie tylko wiadome sztuczki. Coś jeszcze? Owszem. Poproszę paczkę suszonych bananów, czosnek niedźwiedzi, 2 pomelo, świeży rozmaryn, duży pęczek koperku i wskazówkę, jak dotrzeć do brzytwy. Wydukał wreszcie, zasłoniwszy grubym portfelem okolice jąder. Do brzytwy? Polki znaczy. To najlepiej przez chrzestną. A do tej chrzestnej jak? Cicho właśnie myślę. Baba wzięła głębokiego macha, przymrużając lewe oko. Pójdziesz pan na bus, co leci spod Kerfura przy Zakopiance i poczekasz na kurs do myślenic. Wypatruj pan takiej wysokiej, smagławej z ogromnym afro. Na głowie? Na kolanach! Baba przewróciła oczyma. Wiadomo gdzie, tylko wam chłopom jedno w głowie. Przepraszam, bąknął, kuląc się za górą cytryn. Więc ta chrzestna, zapamiętaj pan, wysoka, smagła, z afro na głowie, zwykle bierze ostatni kurs po Januszku. Podejdziesz pan do niej, kupisz bilet do myślenic, normalny, nie ulgowy, i dopiero wtedy zapytasz o brzytwę. W tej kolejności. Dobrze. Na trasie powie co dalej. No, to razem 94-27. Niech będzie 94. Oznajmiła tonem królowej, podpisującej pierwszy w tym roku akt ułaskawienia. Naprawdę dziękuję. Z całego serca. Fiotroń wręczył pieniądze i już miał ruszyć z kopyta, kiedy baba osadziła go jednym ostrym zara. Tak? Zapytał z trwogą w głosie. Zakupów żeś pan zapomniał. To są właśnie chłopy. Bez głowy. Nie dziwota, że jaja rządzą. Mógłby rzecz jasna polemizować w kwestii jaj. Ale po co? Walka z chamem nie ma żadnego sensu, bo ten najpierw sprowadzi nas do swojego poziomu, a potem rozłoży na łopatki, wykorzystując przewagę wielu lat doświadczenia. Dlatego Fiotroń zrobi to, co dla higieny psychicznej najlepsze. Potraktuje babę od zielepców przedmiotowo jak informatorkę w grze komputerowej. Uzyska odpowiednie wskazówki, zapłaci ile trzeba i wskoczy na wyższy poziom. Najważniejsze to patrzeć w przyszłość i robić swoje. Dzięki temu można osiągnąć naprawdę wiele. On i Charlotte są tego żywym dowodem. Potrafili planować. W ostatni dzień wakacji już wiedzieli, gdzie pojadą zimą na narty. W noworoczny poranek na lekkim kacu obmyślali szczegóły następnego Sylwestra. Tuż przed zaduszkami robili wiosenne porządki. Ostatnio jednak dziwna sprawa, bo kiedy spytał Charlotte, co z Mikołajem, odburknęła, że jest za dużo na dziecinne igraszki. Wprawdzie zaraz dodała, że mogą sobie sprawić akwarium, ale w jej głosie nie było dawnego entuzjazmu. Właśnie dlatego Dionizy tkwi teraz we mgle, piątą noc z rzędu, wyczekując na chrzestną brzytwę. Czy ją rozpozna? No raczej. Niewiele kobiet prowadzi busy, zwłaszcza o tak późnej porze. Sporą nadzieję pokładał też w afro. Takiej fryzury na głowie czy gdzie indziej trudno dziś nie zauważyć. O, coś jedzie. Zaraz będzie wiadomo, czy czeka go kolejna noc we mgle. Bus zahamował ostro. Fiotroń natychmiast podbiegł, szarpnął za drzwiczki i zerknął. Bingo! Wgramolił się więc do środka, z trudem przedzierając się przez siaty z zakupami i gęstwinę afrykańskiego buszu. Jednak to nie fryzura chrzestnej zrobiła na nim największe wrażenie, a wąsy. Ciemne i nad podziw, rzekłbyś po męsku, obfite. Fiotroń przypomniał sobie teraz, że kiedy już odchodził z zakupami, baba napomknęła o wąsie. Spodziewał się jednak kilku włosków wyrastających w kącikach ust. Ot, zwykły postklimakteryjny dodatek towarzyszący zwiędłej szyi i przyciasnemu spodniom, ale nie czegoś równie dosadnego. Zrozumiałby jeszcze frywolny, czeplinowski wąsik u Gerlsy tańczącej w nocnym klubie, stylizowanym na przedwojenne niemieckie kabarety, ale nie wąs marszałka u 50-latki z ogromnym afro na głowie. To naprawdę zanadto... I jeszcze te zapachy. Fiotroń, jako wierny użytkownik Mondeo, nie miał pojęcia, czym pachnie podmiejski bus wypełniony czynnikiem ludzkim po godzinach. Tanie piwo, niekoniecznie świeży pot, papierosy bez filtra, biała kiełbasa z grilla i całodzienne zmęczenie. Wymieszane w proporcjach 6:4, 7:3, 11. Właśnie miał zemdleć, kiedy chrzestna ocuciła go jednym celnym pytaniem – dokąd? Jeden do myślenic, proszę – wyszeptał. 17. Drobnymi, bo nie mam wydać. Chciałbym też zapytać, jak dotrzeć do brzytwy. Do Polki, znaczy? – odezwał się ktoś z tyłu. To najlepiej bez ogródek przy... Zamknie dziób, bo z pojazdu wyrzucę – warknęła chrzestna. I już nic nie mówię, szefowo. Buzia na kłódkę. Chrzestna bez słowa wręczyła Fiotroniowi wydruk z kasy fiskalnej, erzac biletu, wrzuciła do odtwarzacza płytkę z największymi przebojami Abby i pomknęli drogą na Zakopane, tu i tam wypluwając kolejnego pasażera. Wreszcie, kiedy zostali sami, chrzestna ściszyła muzykę i przygładziwszy wąs, podała kolejną wskazówkę. Tym razem numer telefonu, zapisany na wymiętoszonym bilecie do kina. Dzisiaj kocham, jutro tańczę, odczytał Fiotroń nie bez trudu. I nie bez zdziwienia. Kto by pomyślał, że chrzestna lubi ckliwe hollywoodzkie musicale? To mojego byłego. Telefon oczywiście, wyjaśniła, widząc minę Fiotronia. Ma z Polką stały kontakt przez książki. Ciągle tylko latają do biblioteki. A potem jak te dwa mole. Rano, wieczór, a nawet w nocy. Ja to tam nie mam głowy do czytania. Mruknęła wzgardliwie, potrząsając plastikowymi lokami. Aha, tylko niech będzie sobą i powie wprost, że chodzi o brzytwę. Żadnych przebieranek za szalonego antykwariusza. Mój były zaraz to odkryje i porozmawia. Straszny z niego cykor. Boi się własnego cienia. Dodała tonem, który miał tłumaczyć wszystko. Więc tylko szczerość. Pewnie były i tak rzuci słuchawką ze dwa razy, ale wtedy wcale się nie zrażać, tylko próbować znowu parę dni później, aż trafi na swoje 5 minut. Podjechała do pustego przystanku. Tu go wyrzucę, bo dalej nie ma sensu. Zaraz będzie przelotowy z Zakopanego. A jeśli już jechał? Byśmy minęli po drodze. Ale gdyby stał się ten cud, że nie przyjedzie, łapać okazję. Póki są, mruknęła znacząco. Polecam tiry. Biorą, co stoi. Jeśli stoi. No, to powodzenia. Gdyby wiedział, że będzie łapać okazję o 10:00 w nocy, chyba nigdy nie zdecydowałby się na tę podróż. Trwałby dalej w dotychczasowym układzie, z drżeniem oczekując na kolejny fałszywy krok. A jeśli żaden by nie nastąpił, wszak oboje z Charlotą są tacy ostrożni, a on by czekał i czekał i czekał w nieskończoność. Potworne. Dlatego stoi tu na deszczu, wypatrując chętnego tira. Przynajmniej ma złudzenie względnej kontroli. A gdyby, przyszło mu nagle do głowy, gdyby tak porozmawiać z żoną, usiedliby sobie wygodnie na tarasie, sącząc popołudniową frappę. Zacząłby od filiżanki Rosenthala, potem poruszył sprawę czerwonego swetra. Chociaż zawahał się. Może nie warto do tego wracać. Przecież nic wielkiego się nie stało. Zaabsorbowana poszukiwaniem kolczyków z błękitnymi perłami, Charlotta nie zauważyła, że jej mąż ma na sobie sweter z kaszmiru. Jej ulubiony, designerski raglan, który przywiozła mu z konferencji w Londynie. Jak mogła nie zauważyć? Jak mogła przeoczyć zmysłowy odcień karmazynowej czerwieni, zwanej przez specjalistów działu marketingu Ferrari Rosso Corsa? Ona, która zamawiała sęcze w beżowym imbryku tylko wtedy, jeśli miała dopasowany kolorem strój i lakier na paznokciach? A jednak przeoczyła. Kiedy zapytał, co ma włożyć, rzuciła tylko Rosso Corsa, nie podnosząc oczu znad szufladki. Przecież mam go na sobie. W jego głosie nie było irytacji, raczej zdziwienie. Charlotta omiotła czujnym wzrokiem tors męża, natychmiast dodając: o, faktycznie, zupełnie nie zauważyłam w tym pośpiechu. Przecież wiesz, mój drogi, jak nie cierpię się spóźniać do kina, a tu tyle szykowania. No i jeszcze biomet dziś taki niekorzystny. Więc wszystko w porządku? Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pewien drobiazg. Kiedy bowiem Charlotte odwróciła głowę, Fiotroń dostrzegł w oczach żony coś, czego wcale się nie spodziewał. Nie kupuję żadnych książek, gazet, starych map ani komiksów. Jestem wtórnym analfabetą na rencie, usłyszał Fiotroń, a zaraz potem trzask odkładanej słuchawki. Nawet nie zdążył wyjaśnić, że dzwoni w całkiem innej sprawie. Chrzestna wspomniała wprawdzie, że jej były mąż bardzo się boi świata, ale taka reakcja zakrawała na paranoję. Najwyraźniej w samotności lęki chrzestnego uległy, nie cudownemu wcale pomnożeniu. No cóż, będzie próbować do oporu, jak Charlotta z filiżanką Rosenthala. Wypatrzyła smak letnich dni na Allegro. Przeczytawszy opis porcelanowego cudeńka, natychmiast wzięła udział w licytacji, przegrywając dosłownie w ostatniej sekundzie. Podjęła jeszcze 4 próby, wszystkie chybione, co tylko zaostrzyło jej apetyt. Oczywiście mogłaby podbić cenę tak, żeby nikt nie odważył się licytować dalej, ale to zupełnie nie w jej stylu. Jeśli bowiem Charlotta Fiotroń ma ochotę coś zdobyć, walczy uczciwie. Bez uciekania się do tanich, choć drogich w praktyce, sztuczek. Przez najbliższe tygodnie trenowała refleks, licytując drobiazgi, a kiedy była już gotowa, przystąpiła do gry właściwej i w ostatniej sekundzie przebiła ofertę o 11 groszy. Zwycięstwo miało miejsce w Dzień Świętego Mikołaja. Uznali zatem oboje, że to niezwykły prezent. Co prawda kosztował Charlotte 309 zł i równowartość 27 próbek unikatowych perfum Rosin, rekwizyty treningowe, które bez żalu podarowała teściowej, ale było warto. Smak letnich dni stanął na honorowym miejscu, zdobiąc ich kredensik Art Deco. I nagle zdarzył się wypadek. Fiotroń, wszedłszy bez pukania do sypialni, zastał żonę nad skorupami filiżanki. Jak to się stało? Zapytał wstrząśnięty. Ścierałam kurze nową miotełką i zbyt mocno się zamachnęłam. Drżącymi dłońmi usiłowała zebrać porcelanowe okruchy. Ach, w sumie to nic takiego. Bzdura. Już od jesieni myślałam o zmianie ekspozycji. Czyżby się przesłyszał? Przecież zawsze mu powtarzała, że w jej rodzinie szanuje się przeszłość, nawet zakonserwowaną w postaci posrebrzanej łyżeczki. A tu proszę, bzdura. Teraz poczuł, że musi się śpieszyć. Zaraz po kolacji wymknął się do pobliskiego automatu, by wystukać numer chrzestnego brzytwy. 17 długich sygnałów i to wszystko. Potem kolejne próby, wreszcie tydzień później chrzestny podniósł słuchawkę tylko po to, by od razu wyrecytować zwyczajową, jak się później okazało, formułkę. Żadnych książek, map, komiksów, wtórny analfabetyzm, renta. O dziwo, dodał jeszcze do widzenia, a zaraz potem się rozłączył, doprowadzając Dionizego do szewskiej pasji. Po 3 podejściach Fiotroń pomyślał, że musi być równie wytrwały jak Charlotta. Będzie dzwonił dotąd, dopóki nie nawiąże satysfakcjonującego kontaktu. Co godzinę, co kwadrans, codziennie. Aż do wygranej, która nastąpiła w prymaaprylisowy poranek. Chrzestny, z jakichś niewyjaśnionych powodów, odebrał telefon już po 2 dzwonku. Szukam brzytwy! Huknął mu w ucho Fiotroń, tak zdesperowany, że zapomniał się nawet przywitać. Brzytwy! Pańskiej chrześnicy w bardzo ważnej, poufnej sprawie. Błagam o pomoc. Dzień dobry, odezwał się chrzestny. Nie sprzedaję książek ani map. Potrzebuję tylko wskazówki, gdzie znajdę brzytwę. Cóż za absurdalny pomysł z tymi mapami. I skąd właściwie ma pan mój numer? Od byłej żony, to znaczy pańskiej byłej żony. Jeździ Mercedesem Sprinterem na trasie Kraków-Myślenice. Jak wygląda? Nie wierzy pan, że to od niej, zmartwił się Fiotroń. Po prostu jestem ciekaw. Nie widzieliśmy się od upadku muru berlińskiego. I czasem, jakby to ująć, łezka zakręci się w oku. To była, proszę pana, bardzo atrakcyjna kobieta. A charakter jak u pełnej krwi Araba. Sądziłem, że mają państwo stały kontakt, choćby przez chrześnicę. Mamy telefoniczny. Ale trudno, żebym podczas wymiany urodzinowych życzeń pytał żonę, jak obecnie wygląda. Mogłaby mnie uznać za prymitywnego samca i skreślić, proszę pana, raz na zawsze. A ja nie chcę pogrzebać tych strzępków szans na świetlaną. Zdenerwowany przełknął ślinę. Dlatego pytałem pana, choć proszę mi wierzyć, to bardzo krępujące. Fiotroń sposępniał. Czy warto wdawać się w niesmaczne szczegóły, psując piękne, bo zamglone wspomnienia? A może właśnie warto? Może chrzestny doceni odzyskaną wolność i wreszcie zacznie się cieszyć? O ile to możliwe. W sercu tak szczelnie wypełnionym lękiem i tęsknotą Zwykle brak miejsca na inne emocje. Nie wiem, czego pan oczekuje. Prawdy. Łatwo powiedzieć prawdę. Nikt nie żąda niczego więcej, a kiedy już dostanie na spodeczku maleńki jej kąsek, mdleje albo się obraża. A zatem, zaczął ostrożnie Fiotroń, pana była małżonka nie ma obecnie znaczącej nadwagi ani zbyt wielu zmarszczek. Nie ma też siwych włosów, wystającego zanadto brzucha ani zniszczonych dłoni. A co ma? Ciekawe spodnie z bordowej satyny, wisior z bursztynów, kowbojskie buty z imitacji wężowej skóry, imponującą perukę afro i wąsy. Bardzo zadbane. Ha, strojnisia. Ale co zrobić? Całkiem jeszcze do rzeczy, proszę pana, to i w pretensjach. Z pewnością wiedzie bujne życie. Fiotroń wzdrygnął się, ale nie skomentował. Żeby czym prędzej zmienić temat, znowu poprosił o kontakt do brzytwy. W trzeci wtorek miesiąca pracuje w barze Wesoły Ogórek. W soboty bywa na wieczorkach tanecznych w jakimś przytulnym, sądząc z nazwy, lokaliku, Kokon, przy Gazowej. Znakomicie tańczy argentyńskie tango, więc bez trudu ją pan dostrzeże wśród innych, mniej uzdolnionych tancerek. Jeszcze raz dziękuję za fascynujący opis Helenki. Będę miał o czym rozmyślać w długie jesienne wieczory. Do widzenia. I to wszystko? Tak po prostu? Fiotroń poczuł się jak nadgorliwy student, który od tygodni usiłuje ustalić termin trudnego egzaminu, a kiedy wreszcie dopada profesora w toalecie, ten wpisuje mu piątkę niemal za darmo. A może owa piątka to złudzenie? Może chrzestny tylko dowcipkował? Nazwał przecież przytulnym lokalikiem nowoczesną dyskotekę, jedną z największych w okolicy. I jeszcze to tango. On, Dionizy, z pewnych względów wybiera bardziej wyrafinowane rozrywki. Ale wie od znajomych, że tango nie jest w Kokonie zbyt popularne. Chyba że jako gra wstępna w darkroomach. A za tym pryma aprylisowy żarcik? W tej samej chwili Fiotroń zrozumiał. Brzytwa próbuje chronić chrzestnego przed jego rozbuchaną wyobraźnią, używając bezpiecznych sformułowań. Czy będzie też chronić jego? A jeśli, demonstrując solidarność płci, wybierze Charlotę i udowodni Dionizemu, że zasłużył sobie na takie traktowanie? Nie. Postanowił, wsunąwszy kartę telefoniczną do kieszeni spodni. Nie będzie się martwić na zapas. Absolutnie. Zamiast wieść jałowe rozważania, musi się zastanowić, gdzie najłatwiej namierzy brzytwę. W klubie? W morzu półnagich, spoconych ciał? Wprawdzie kobiet tam jak na lekarstwo, co mu oznajmił rozczarowany tym faktem Debeściak, ale... No i sama wizyta w takim miejscu. Absolutnie nie do przyjęcia dla człowieka o uporządkowanym stanowisku wobec pewnych, jakby to ująć, trendów. Pozostaje bar Wesoły Ogórek. Miejmy nadzieję mniej frywolny niż nazwa. Pójdzie tam, rozpozna brzytwę, opowie o dręczących go podejrzeniach i... Nagle ogarnął go niepokój. Ma przed sobą ponad 20 dni czekania bez żadnych, o zgrozo, zadań. Teraz uświadomił sobie, że bieganie od baby do chrzestnej było swoistym błogosławieństwem. Miał na co ponarzekać, ale też miał się na czym skupić. Co będzie teraz? Mógłby znowu pojechać w Tatry, tam gdzie odpoczywał jesienią po szkoleniach. Ach, cóż to było za miejsce? Westchnął z rozrzewnieniem. Niby żadnych ekstrawagancji czy luksusów. Standard obowiązujący na południe od Limanowej, a jednak Fiotroń do dziś wspomina wspaniałe widoki, wygodne łóżko, o odrobinę tylko skrzypiące, pyszne piwo, chłodzone w potoku, schludną, małomówną gospodynię i przede wszystkim świniarki. Fiotroń dostrzegł je od razu, zagubione w statku zwykłych owiec górskich. Dwie smukłe piękności o delikatnych, wąskich pyszczkach i skłębionej szarej sierści. Patrząc na filigranową sylwetkę stojącej obok maciorki, Fiotroń nie rozumiał, jak można było zaprzepaścić taki skarb. Zgoda, rasa nieco prymitywna w porównaniu z białą owcą niemiecką, mało wydajna, płochliwa i późno dojrzewająca. Ale poza tym same zalety. Niewybredna, samowystarczalna, wszechstronna. Po prostu ideał. I rarytas. W całym kraju nie ma więcej niż 200 sztuk. Wszystkie w kontrolowanych hodowlach albo we wrocławskim zoo. Jak trafiły tutaj? Wolą nie pytać. Jeszcze wystraszy gospodynię, narażając świniarki na śmiertelne niebezpieczeństwo. Musi zatem milczeć, dopóki nie będzie gotów do działania. O ile będzie. Westchnął. Wtedy wróci i zrobi rozeznanie. Może nawet uda mu się odkupić jedną z owiec, tę mniejszą. Ale to kiedyś, jak już zrobi porządek. Zresztą Powiedzmy sobie szczerze, Piotr nie ma teraz czasu na wyprawę w góry. Przy tylu zajęciach, pływanie, tenis, lekcje rosyjskiego, masaż shiatsu, znakomity na ból pleców, kolejny kurs rozwoju duszy, no i oczywiście praca. Wydawałoby się, że nie zostaje wiele godzin na myślenie. A jednak musi koniecznie wymyślić sobie nowe zadania. Proste, ale wymagające nowych, niesprawdzonych procedur. Dzięki nim zajmie umysł, a 3 tygodnie miną bezboleśnie. Niemal westchnął, przypominając sobie zaraz, że musi się przygotować do rozmowy z brzytwą. Jako specjalistka na pewno zada mu wiele krępujących pytań. Będzie drążyć i rozkładać ich małżeństwo na czynniki pierwsze. Poprosi też o listę niepokojących symptomów, które zmotywowały Dionizego do szukania pomocy poza związkiem. Nie jest długa, uświadomił sobie nagle. Musi więc zdwoić czujność. Nie. Oszczędzi im obojgu upokarzających szopek ze śledzeniem. Nie będzie grzebał w komputerze Charlotte ani przeszukiwał jej osobistych rzeczy. Będzie tylko bardziej uważny. Nic ponadto. Nic ponadto, powtórzył na głos i natychmiast się wzdrygnął. To takie... Długo szukał właściwego słowa, uciekając przed dosadnym niegodziwe. Nieprzyjemne. Jak noszenie 3 dzień tej samej koszuli z plamą po keczapie. Co gorsza, nadal będzie musiał ją wkładać. A to dlatego